Świat nowych mediów.
Piątkowe spotkania z nowymi technologiami, ale w różnym, najróżniejszym ujęciu. Czas rozpocząć. Prawie 10 minut po 11. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Artur Seruga audycję realizuje. Filip Jędruk przy mikrofonie. Kłaniam się. Dzisiaj w roli głównej pewne zjawisko. Zjawisko, na które można patrzeć z różnych perspektyw, które można oceniać pod różnymi kątami, które można też w jakiś sposób kategoryzować, ale można też oswajać. Będziemy rozmawiać bowiem o porażce. Słowo nacechowane emocjonalnie, tak mi się wydaje, bardzo, bardzo mocno. Będą do wygrania także książki autorstwa naszego dzisiejszego gościa. Jarek Łujewski z Państwem i z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jarku, określasz się jako porażkolog, człowiek, który wydaje mi się, że jest pionierem, jeśli nie jedyną osobą z taką może profesją czy kierunkiem.
No profesja, to nie jest mój zawód, to jest moja pasja, natomiast zajmuję się tym od około 10 lat, więc, że tak powiem, uważam, że robię to już na tyle długo i na tyle intensywnie, że wiem sporo na ten temat. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o ten zakres, to ja się na nim mocno koncentruję i nawet jak robię jakieś szkolenia, to odmawiam wszystkich innych pozaporażkowymi. Bo tak jak mówiłem, jest to moja pasja, ale też widzę dużą wartość z tego, żeby tym tematem się zajmować, dużą wartość u osób, do których docierają te rzeczy, które robimy. Jest jeszcze parę osób, które gdzieś o tą tematykę mniej lub mocniej zahaczają, natomiast ja się tylko w tym specjalizuję.
Rozumiem. To wydaje mi się, że to taki trochę wspólny mianownik dla wszystkich, bo każdemu czasem coś nie wyjdzie, prawda?
To jest wspólny mianownik dla każdego człowieka, bo na świecie nie ma ludzi, którym nie przydarzają się porażki. Chociaż jest taki cytat przypisywany Albertowi Einsteinowi, że ludzie, którym nie przydarzą się porażki, leżą na cmentarzu. Czy on jest Einsteina, to nie wiem, bo jakiś milion cytatów jest mu przypisywanych. Natomiast pokazuje pewną prawdę. Nie ma człowieka, któremu nie przydarzyła się i któremu jeszcze nie przydarzy się jakaś porażka, jakiś fuck up.
No właśnie, to też słowo, którego użyjemy potem przy okazji pewnych wydarzeń. No i też w tym kontekście tych wydarzeń, które mówiły o dzieleniu się swoimi porażkami, spotkałeś osobę, która twierdziła jednak, że wszystko w porządku.
Tak, tak. Organizowałem jakieś takie wydarzenie, gdzie właśnie zapraszaliśmy osoby, żeby opowiadały o doświadczeniach wyniesionych ze swoich własnych, osobistych porażek. No i raz się zdarzyło, że osoba, którą chciałem zaprosić, powiedziała, ale ja nie mam o czym opowiadać, bo ja nie popełniam żadnych błędów, nie mam żadnych porażek. Ja jestem zawsze tak dobrze przygotowany, że wszystkiemu mi się idealnie udaje.
No to pozazdrościć w takim razie, bo każdy gdzieś ma, myślę, z tyłu jakąś rzecz, która mogła przynajmniej, tak powiedzmy, dość łagodnie, mogłaby pójść trochę lepiej. Porażka to takie mocne słowo, to takie, które może kogoś... klęska, prawda? Coś bardzo, bardzo nie poszło.
Próbowałem znaleźć jakieś źródło słów tego, natomiast nie do końca mi się to udało. Gdzieś wyczytałem, że porażka jest takim porażającym słowem. Natomiast miałem kiedyś okazję z profesorem Brolczykiem porozmawiać i zapytałem się go, czy on może się domyśla, skąd się w ogóle wzięło to słowo porażka. I profesor odpowiedział coś takiego, że jego zdaniem może to wynikać z tego, że tam są razy w słowie. Razy, czyli po staropolsku uderzenia, bicie, czyli karanie za coś, co źle zrobiliśmy.
O, to ciekawe, żeby tak,
raz po razie dostajemy po prostu za to, żeśmy zepsuli, tak?
Porażka może być czymś, co cały czas w nas pracuje, też tak myślę, że jest gdzieś w nas, w głowie, cały czas wracamy do jakiejś konkretnej, nie wiem, sytuacji, rzeczy, czy jakiegoś splotu okoliczności i nie możemy się tego pozbyć, myślenia o tym, ale można to oswoić, można się z tym nauczyć w jakiś sposób żyć.
Można się nauczyć z tym żyć. Też kiedyś popełniłem taki, nie wiem jak to nazwać, cytat, że ten najlepiej sobie radzi z porażkami, kto popełnił dużo porażek. Dlatego, że jeżeli ktoś pracuje w takim środowisku, które jest takie porażkogenne, w którym jest duże ryzyko, że się coś może nie udać, no to ta osoba, jeżeli nie będzie umiała sobie po prostu radzić z tym po iluś tam razach, no to dalej już nie będzie chciała tego robić, nie będzie chciała się tym zajmować. I też, jeżeli dalej chce jakby to kontynuować, no to musi sobie zbudować umiejętności, musi sobie zbudować taką postawę otwartości na to, że może jej się coś wydarzyć, ale też dobrze, żeby przy okazji zbudowała, a w zasadzie pewnie jak tacy ludzie budują taką postawę ciekawości, z czego to wyniknęło, że mi się znowu kolejny raz coś takiego przydarzyło.
Tu znowu trochę etymologii zrazić, czyli znowu spróbować raz, dostać raz i więcej nie podejmować tego tematu. My w tych spotkaniach trochę pijemy też do mediów społecznościowych, no i tak myślę, że to jest też takie zjawisko, które nie przyczyniło się do oswojenia tych naszych błędów, potknięć, porażek, tylko wręcz przeciwnie, że raczej media społecznościowe gloryfikują sukcesy, budują jakiś taki imidż, jakiś taki wizerunek, który no niekoniecznie jest zgodny z prawdą, że wszystko właśnie nam wychodzi, to pijąc też do tej wcześniejszej.
Jeszcze to, co robimy, to jakoś tam bardzo lekko nam przychodzi, nie?
O tak.
To też się bardzo często pojawia. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że media społecznościowe, co tu dużo kryć, służą przede wszystkim do promocji osób i organizacji, które w tych mediach się pojawiają, po to, żebyśmy w jakimś sensie kupowali ich wizerunek, kupowali ich produkty, kupowali to, co te osoby polecają. No, co lepszego może być, jaka lepsza może być polecajka, niż pokazać, że my używamy tych produktów i dzięki temu osiągamy sukces. Ja ostatnio polecam pewną rzecz związaną z porażkami i nie wiem, czy to będzie sukces, że właśnie poprzez porażkę polecam książkę, natomiast no, skuteczniejsze z punktu widzenia marketingowego jest oczywiście pokazywanie produktu przez sukcesy. Natomiast też dosyć regularnie ostatnio widuję na mediach społecznościowych, nieczęsto, nie u dużej ilości osób, ale też historie związane z tym, że komuś na przykład się coś nie udało, jakie z tego wyciągną wnioski. Może to też trochę wynika z tego, że żyję w tej porażkowej bańce, więc też na to bacznie zwracam uwagę, ale myślę, że od mniej więcej tak 10 lat, zwłaszcza jak się pojawiły jeszcze później, pojawiły się różne wydarzenia, pojawiła się Fundacja Dobra Porażka, to trochę normalizujemy to słowo, żeby ono nie było czymś, czym się trzeba odganiać jakąś pochodnią na długim kiju, tylko żeby była czymś, czego powinniśmy mieć świadomość, że ona nam się może przydarzyć w dowolnym momencie, przy dowolnej sytuacji. Nawet jeśli nie wiadomo, jak dobrze się do tego przygotujemy, to nie przewidzimy wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na sukces tego, co planowaliśmy zrobić. Więc tak, przygotowujmy się, zadbajmy o to, żeby unikać błędów, unikać jakichś wpadek przy tym, co robimy. Natomiast gdzieś z tyłu głowy miejmy taką świadomość, że mimo najlepszego przygotowania może się zdarzyć, że nam się nie uda. I też przygotujmy się do tego, żeby umieć sobie z tym poradzić.
Tak myślę jeszcze o tej autokreacji internetowej. To dość nieintuicyjne wydaje się mówienie właśnie na forum o tym, że coś nam nie wyszło, bo wtedy inni mogą pomyśleć sobie o nas coś, że w jakiś sposób ta nawet nasza, powiedzmy, dziedzina, którą się zajmujemy, no niekoniecznie nam idzie dobrze.
Nie wiem, czy są jakieś badania pokazujące, że te porażkowe tematy są mniej na przykład popularne. Pewnie warto byłoby się temu przyjrzeć. Natomiast no tak intuicyjnie ludzie uważają, że jednak sukces jest czymś, co lepiej wygląda, co lepiej nas promuje, co lepiej o nas świadczy.
A samopoczucie porażki, czy jest je, no bo to znowu też wielowarstwowe pojęcie, czy porażka jest duża, czy jest mała, czy coś nam nie poszło bardzo, bardzo, czy tylko troszeczkę. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba każdy ma swoją własną definicję, każdy inaczej to czuje.
Tak. Robimy też w ramach fundacji różnego rodzaju warsztaty i na tych pierwszych, które robiliśmy jeszcze z małym doświadczeniem, jak ludzie to będą odbierać, zdarzały się takie sytuacje, gdzie prosiliśmy na przykład, żeby ludzie w parach porozmawiali o jakichś swoich porażkach i były takie dyskusje, ale to nie była porażka, to był jakiś mały błąd, albo to było jakieś niepowodzenie, była gdzieś taka gradacja zrobiona. Więc od jakiegoś czasu dłuższego już mamy definicję porażki. Nasza definicja porażki jest bardzo prosta, że to jest nieosiągnięcie założonego celu. Czyli chcieliśmy coś zrobić, mieliśmy osiągnąć jakiś sukces, nie udało się, z jakiego powodu, nieważne, i to nazywamy po prostu porażką. I czy mówimy o błędzie, czy wpadce, czy fuck-upie, czy niepowodzeniu, to wszystko jakby pasuje do tej definicji. Oczywiście słuchacze i słuchaczki mogą sobie pomyśleć, ej, zaraz, ale to mi się tam coś drobnego zdarza co chwilę, nie traktuję tego jako porażki. Okej, każdy ma swoje własne podejście do tego. I też właśnie na przykład na warsztatach bardzo często robimy takie ćwiczenie, żeby w grupach uczestnicy napisali wzór na poczucie porażki. Kiedy my będziemy czuli, czy kiedy ich zdaniem ludzie będą czuli, że porażka jest duża, kiedy będą czuli, że jest mała. I na przykład mówią, jeżeli dużo osób się dowie o mojej wpadce, to dla mnie to będzie, będę się czuł, że to duża porażka, a jeżeli będzie mała strata z tego tytułu, no to będę czuł, że to jest mniejsza porażka. Ale to jest bardzo subiektywne i nawet to samo zdarzenie obserwowane przez różne osoby może dostać jakby różną ocenę tego parametru poczucia porażki.
To zwracam uwagę na drogę, jaką przeszliśmy od czegoś, co jest wspólne dla wszystkich, prawda? Czyli porażka jako taka do tego poczucia, które już jest zupełnie inne. Więc widać, że zjawisko dość no, dla każdego może trochę wyglądać inaczej, no, dość plastyczne.
Jeśli mogę dodać jedną rzecz, bardzo istotnym czynnikiem w poczuciu porażki jest czas. Ja trochę się tak śmieję, że to jest trochę tak jak z profesorami z liceów. Kiedy byliśmy w tym liceum i ci belfrzy nas tam wymagali od nas, czegoś chcieli, za coś nas tam krali, powiedzmy, tak, ocenami na przykład złymi, no to myśmy wtedy tak z taką gulą chodzili na nich i byliśmy na nich wściekli. A teraz po 20-30 latach wspominamy ich jako po prostu, no, wspomnienia pewne, które nie niosą za sobą jakichś emocji takich zbyt wielkich. Raczej na zasadzie takiego właśnie, takiej wspominki, że no a to wiecie, bo kiedyś to ciężko było, takie rzeczy się zdarzały, ale dzisiaj już tego ciężaru nie czujemy, nie?
To pójdźmy dalej w to, bo ja nawet mam takie wspomnienia odwiedzin potem u osób, które właśnie w tych czasach bieżących, powiedzmy wtedy, kiedy to się działo, były właśnie osobami, które generowały duże emocje, natomiast po powrocie jakimś, kiedy minęło trochę czasu, zupełnie inna osoba i podejście z nim, i nasze podejście, także ten czas rzeczywiście w tym całym równaniu, o którym mówiłeś, dość istotną rolę odgrywa.
Nawet niektórzy mogą powiedzieć, dobrze, że mi się ten nauczyciel, ten belfer przydarzył, bo dzięki temu, nie wiem, zainteresowałem się jakimś tematem, albo zmusił mnie do czegoś, dzięki czemu dostałem się na politechnikę, czy coś w tym stylu. I analogicznie z porażkami. Czasami po jakimś czasie odkrywamy, że dobrze, że nam się coś nie udało. Dobrze, że jakiś błąd wpłynął na to, że nasza droga na przykład zawodowa poszła w innym kierunku, bo teraz jesteśmy w jakimś miejscu, w którym na przykład jesteśmy zadowoleni i do którego do tej sytuacji mogło nie dojść, jeżeli to zdarzenie typu jakiś tam błąd czy porażka nastąpiło 5, 10, a może rok temu.
Jarek Łojewski z nami, założyciel Fundacji Dobra Porażka. To nie padło, ale można śledzić to, co organizacja robi. Pionier propagowania w Polsce uczenia się z porażek, ale też autor książki Anatomia Porażki. My mamy dla Państwa egzemplarze tej książki, tylko będziemy potrzebowali czegoś w zamian. Musimy tutaj poznać jakieś historie właśnie, jak to Państwa równanie wyglądało, albo jak wyglądały te konkretne jakieś porażki, jak Państwo sobie z nimi poradzili, albo i nie. Krótko mówiąc, pytanie konkursowe, żeby zdobyć książkę, brzmi. Poprosimy o opisanie jakiejś porażki, z której się Państwo czegoś nauczyli. Nie musi być to Państwa porażka. Można napisać, że to kolegi, koleżanki, może być czyjaś, może być zasłyszana. Numer SMS-owy, mam nadzieję, Państwo znają. 603-0606. Proszę imię i nazwisko dołączyć też do tej historii, takiej dwuzdaniowej, żebyśmy mogli też przytoczyć oczywiście, żebyśmy mogli poznać my do rozmów o porażkach i różnych aspektach porażek. Wrócimy po krótkiej przerwie.
Świat nowych mediów.
Dzisiaj o porażce, która no, wzbudza dużo emocji i otwiera też. Mamy dużo pytań, Państwo mają dużo pytań. Z nami cały czas Jarek Łojewski, porażkolog. Witamy ponownie.
Witam ponownie.
Mamy książkę dla Państwa, więc powtórzę. Czekamy na SMS-y, w których opiszą Państwo jakąś porażkę swoją albo czyjąś zasłyszaną, ale jakąś, z której czegoś można było się nauczyć. No i mamy pierwsze odpowiedzi. Pan Ryszard pisze o porażce, którą była przegrana ważnego meczu, ale mimo rozczarowania dalej trenował i dzięki temu później osiągnął lepsze wyniki. Pani Alicja mówi o tym, że z taką porażką można się też oswoić i po tym, jak nie potrafimy rozróżnić trochę jakiegoś małego błędu od prawdziwej katastrofy, można radzić sobie z błędami, jeśli zacznie się trochę więcej ich popełniać. Tutaj też wątek sportowy, wątek tenisa. Pani Justyna z kolei pisze o tym, że nie dostała się na studia dzienne, dostała się na zaoczne i pozwoliło to na szybsze usamodzielnienie się przez podjęcie pracy zawodowej. Czyli mamy trzy przykłady, dwa z nich są sportowe. Bardzo dziękujemy za te głosy, bardzo wydają mi się takie obrazowe. Dwa związane ze sportem, no i to też jest trochę o tym, jak ta perspektywa uczy, prawda? No bo w sporcie mamy powtarzalne jakieś elementy, które mogą doprowadzić do przegranej na przykład.
No i w sporcie mamy też limitowaną liczbę zwycięzców.
O tak.
Tak, bo mamy pierwsze, drugie, trzecie miejsce, a co już jest dalej, to ludzie traktują tak, no, jako coś słabszego po prostu. Natomiast warto się przyjrzeć też na to z różnych perspektyw, no bo jeżeli dla kogoś ten złoty czy brązowy medal jest istotny, to oczywiście będzie bardzo zadowolony, będzie bardzo niezadowolony, jak go nie dostanie. Natomiast mi się tutaj w kontekście właśnie sportu bardzo często przypomina taka historia, którą opowiada dosyć często Mateusz Kusznierewicz, nasz mistrz olimpijski w żeglarstwie, gdzie na igrzyska w Sydney jechał jako faworyt do złotego medalu, a na pewno będzie, że dostanie jakikolwiek medal. No i niestety stało się tak, że dla sportowca na tego typu wydarzeniu, jak to mówią, najgorsze możliwe miejsce zajął, czyli czwarte. No i był taki podłamany tą sytuacją, że właśnie nie spełnił tych oczekiwań i swoich, i otoczenia. I spytał się go kolega z innej reprezentacji. Mówi: Mateusz, a co ty taki smutny, taki ponury jesteś? A Mateusz mówi: no, bo mam czwarte miejsce. A ten kolega, który też brał udział w tych samych zawodach, mówi: Mateusz, ja się z tobą chętnie zamienię na moje 11.
I to jest właśnie, myślę, o perspektywie trochę.
Ja też jak ostatnio ze studentami właśnie rozmawiałem, którzy startowali w jakimś konkursie o perspektywie wartości tego, co będą robili versus nagroda. To też pokazywałem im liczby związane, na tym samym przykładzie jak z Mateuszem, pokazywałem im liczby, ile osób, ile milionów, setek milionów osób na świecie jest żeglarzami, niekoniecznie sportowymi, ale jest żeglarzami. Tam jest jakaś podgrupa właśnie tych sportowych i pośród tych setek tysięcy ludzi, którzy zajmują się tym sportowo, to jest jakaś grupa, która trafia na olimpiadę. Oni już są zwycięzcami, bo się tam dostali. To jest moja perspektywa. No i tam osoba jakaś czwarta, ona jest czwarta na świecie spośród tych milionów ludzi. No to też jest, może być taka, taka perspektywa spojrzenia, nie?
Oczywiście. No to też jest cały proces przygotowania do jakiegoś takiego granicznego momentu, jeśli nie na wszystko mamy wpływ, no bo właśnie jest ograniczona liczba zwycięzców, na przykład do jednego, a dwie osoby starają się o to samo, no to możemy też budować to, co doprowadzi do tego granicznego punktu i tutaj mówić sobie, że byliśmy przygotowani.
Tylko też nie przeginajmy w drugą stronę, żeby sobie powiedzieć: ok, skoro ja mam się nie przejmować tym, że nie będę na pudle, albo mam się nie przejmować tym, że dostanę tą pracę, albo mam się nie przejmować tym, że coś innego osiągnę, to ja sobie to będę odpuszczał, osiągnę albo nie osiągnę, bo co się mam przejmować. Mieliśmy kiedyś taką anegdotyczną dla mnie w tej chwili sytuację, że myśmy się bardzo dużo w fundacji uczyli na pierwszych warsztatach, które prowadziliśmy, jak ludzie w ogóle reagują, jak ludzie się w tym kontekście porażki umieszczają. I robiliśmy dla takiej fundacji też innej taki program, gdzie budowaliśmy w gronie menadżerów tej fundacji umiejętność podchodzenia do błędów, do niepowodzeń jako do lekcji, nie jako do karania czy oceniania jakiegoś niedobrego pracowników, tylko jako do lekcji. I rozmawialiśmy właśnie też o tym, że to, co mówiłem w pierwszej części rozmowy, że każdemu może się przydarzyć niepowodzenie, nawet jak nie wiadomo, jak dobrze się przygotuje. No i parę tygodni po tym wystąpieniu dzwonię do tej organizacji, pytam się, jak tam było, i koleżanka, która to organizowała, mówi: Jarek, no taki problem jest, nie? Bo ludzie mówią, że skoro akceptujemy, że porażki mogą nam się przydarzyć, to my się nie będziemy do nich przygotowywać, bo po co? No to już jest przegięcie w drugą stronę.
Tak.
Tak, bo zrobiliśmy sobie później jeszcze taką godzinną rozmowę z tym zespołem, gdzie rozmawialiśmy o tym, że to, że mamy świadomość, że może nam się nie udać, to nie znaczy, że my mamy rezygnować z dobrego przygotowania się, że my mamy rezygnować z zastanawiania się, jakie ryzyka nas czekają, i spróbować im zapobiegać, tylko my mamy te wszystkie rzeczy robić, mamy się przygotowywać, mamy trenować, mamy poświęcać odpowiednią ilość czasu i środków, żeby być gotowym na osiągnięcie celu, na osiągnięcie sukcesu, i gdzieś z tyłu głowy mieć taką świadomość: dobra, jak jednak mimo wszystko się nie uda, to wtedy ja wiem, jak się zachować.
No właśnie. Bardzo, bardzo ważne, żeby nie z tej perspektywy właśnie nie zmienić swojej...
Że skoro porażki są okej, to ja już nie muszę się nimi przejmować, na zasadzie nie będę się przygotowywał do występu w radiu, nie będę się przygotowywał do występu na boisku, odpuszczę sobie jakiś mecz, jakieś zawody, jakiś pojedynek tenisowy, odpuszczę staranie się o coś w pracy, tak? To nie o to chodzi, tak? Tu chodzi o to, żebyśmy... mieli umiejętność radzenia sobie z porażkami, która to umiejętność przydaje się każdemu człowiekowi, bo każdy po prostu przeżył, będzie przeżywał, ale starali się te sukcesy osiągać.
Kolejne SMS-y od państwa. Tutaj mamy tak, jeden sportowy wątek. Bardzo to państwa tak wzburzyło, ten dużo, dużo tych głosów, więc nie wiem, czy wszystkie uda nam się przytoczyć. Mamy tutaj na przykład brak awansu zawodowego. Wydawało się, że długi staż, doświadczenie wystarczą do zdobycia tego upragnionego stanowiska w pracy. Po analizie została uzupełniona wiedza, poszerzony zakres i zmiana optyki dała dopiero upragniony awans. To pan Adam pisze. Mamy też informację, taką historię o zamknięciu swojej własnej działalności, swojej firmy, co było bardzo stresującym takim przeżyciem i pomimo tego, że zamknięcie można było tak odczytywać w kategoriach właśnie niepowodzenia, to teraz poczytane jest jako coś, co dało spokój i realizuje się teraz nasz słuchacz jako pracownik etatowy. Mamy też głos żołnierza zawodowego, który dowiedział się, że rozwiązany będzie jego sektor i przedwcześnie będzie musiał z tego wojska odejść. Okazało się, że tak chciał los właśnie i karma też pojawia się. Tu też bardzo istotny wątek, tak myślę. Dzisiaj to powrót do wojska, tylko że w innym charakterze. Teraz lotnictwo, a cywilne. O, i to jeszcze w Gdańsku, więc przepraszam, to nie wątek jednak wojskowy kontynuowany, tylko zupełnie inny, cywilne lotnictwo i wszystko wyszło na dobre, choć wydawało się, że wszystko się sprzysięgło przeciwko mnie, taka historia. Zderzanie się z biurokracją, tutaj taki głos też mamy i nieprofesjonalne zachowanie w pracy poprzez takie nagromadzenie emocji, jeśli dobrze odczytuję. Zmiana pracodawcy zatem na lepszego, gdzie otrzymała pani Aleksandra wsparcie i mogła zacząć pracować właśnie nad swoim takim dobrostanem psychicznym. I dziś mówi, że to najlepsza porażka w życiu.
Ja bardzo często spotykam się z czymś takim wśród osób, które z jakiegoś powodu utraciły pracę. Nie, że same odeszły, tylko że zostały zwolnione, już nieistotne z jakiego powodu. Że oczywiście to zawsze jest takie przeżycie dosyć traumatyczne. Też to miałem, więc też wiem, jak to wygląda. Natomiast bardzo często po krótkim okresie czasu u tych ludzi, zwłaszcza jeżeli długo pracowali w tym miejscu, które ich opuściło, pojawia się taka refleksja, kurka, w sumie to może i dobrze, że mnie zwolnili, może dobrze, że zlikwidowali te stanowiska, bo ja sama nie byłam w stanie stąd wyjść, tak, dobrowolnie, chociaż miałam inne plany, miałem inne pomysły na to, co w życiu robić. Więc to może być też tak, że tak, znaczy inaczej. Ja zawsze twierdzę, że porażka może być elementem czegoś nowego. Nie mówię, że zawsze to będzie coś fajniejszego, nie? No bo to różnie w życiu bywa, ale ona może być takim elementem, na czym możemy zbudować coś nowego, może dla nas fajniejszego, może dla nas korzystniejszego, może dla nas bezpieczniejszego, może dla nas bardziej ekscytującego i nie musimy jej traktować, nie powinniśmy jej traktować jako końca drogi. Nie mówię o sytuacjach typu katastrofa i tak dalej, ale o takich zwykłych, codziennych naszych porażkach. Możemy ją traktować jako po prostu element tej drogi, jako coś, co często zmusza nas do refleksji, okej, z jakiego powodu tak się stało, w jakim zakresie był tam mój wpływ, jaki wpływ miało otoczenie i co mogę z tym dalej zrobić.
Musimy jeszcze wskoczyć w dwa wątki, przynajmniej dwa wątki. Czasu będzie za mało, już to widzę, już to wiem, ale to będzie przyczynkiem właśnie może do naszego kolejnego spotkania. Książka Anatomia porażki, trzymam w dłoniach, jest tutaj, no i to jest proces, który doprowadził też, przez który przechodziłeś, wielomiesięczny podejrzewam. Opowiedzmy trochę o tym, co tutaj znajdziemy, jaki był pomysł, jakie są rozdziały, tutaj trochę też o pracy z emocjami na przykład i o genezie twojej pracy z porażką.
No, moja geneza pracy z porażką jest taka, że kiedyś zainteresowały mnie takie wydarzenia, które się nazywały Fuck Up Nights. To jest, jak ktoś wie, co to jest TEDx, to jest coś podobnego. Tylko tutaj na tych wydarzeniach zapraszane są osoby, które na Fuck Up Nights, które opowiadają o swoich własnych błędach, wpadkach, fuck upach, niepowodzeniach, o wnioskach, jakie z tego wyciągnęli, o lekcjach, jakie mogą przekazać słuchaczom. I kiedyś spotkałem po prostu się z koncepcją tej inicjatywy, bardzo mocno mnie zafascynowała, zacząłem takie spotkania między innymi w Trójmieście prowadzić i okazało się, że po jakimś czasie grono osób, które obserwowały, które słuchały tych wystąpień, zaczęło się pytać: Jarek, okej, ale co dalej, nie? No bo to fajnie, że sobie posłuchamy, że sobie zobaczymy postawy, ale czy są jakieś narzędzia, jak sobie z tym radzić, jak sobie podchodzić do tego, może jak zapobiegać i tak dalej, i tak dalej. No i z tego w jakiejś tam perspektywie czasu, po różnych przygodach powstała właśnie Fundacja Dobra Porażka, której celem jest po pierwsze propagowanie idei porażek jako lekcji, a nie końca czegoś, tak? A po drugie, robimy to między innymi też w ten sposób, że tworzymy różnego rodzaju narzędzia, modele, zachowania, metody, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, mamy swój podcast, organizujemy raz do roku Dzień Porażki, taką inicjatywę. I to tak trwa mniej więcej od 10 lat. No i pamiętam, jak na tam bliżej początku tego wszystkiego pytałem się koleżanek, które też zajmowały się taką dosyć, powiedzmy, nietypową tematyką, bo to craftingiem, pytałem się ich, jak zrobić, żeby rozpropagować ten temat. To one się w ogóle nie zastanawiały, byłyśmy online we troje, one się nie zastanawiały, obie powiedziały równocześnie: napisz książkę. Natomiast no, to było lat temu parę i ja stwierdziłem, że ja nie chcę napisać książki, ja chcę napisać książkę w momencie, kiedy się będę na tym znał. Na tyle, żeby jak ta książka powstanie, to żebym ja był pewien tego, co tam jest, a nie tylko korzystał z dużej ilości cytatów z różnych innych materiałów. Więc książka zaczęła powstawać ponad 2 lata temu, gdzie zgłosiło się do mnie wydawnictwo, które z jakiegoś powodu uznało, że już jestem gotowy do tego, żeby taki artefakt popełnić. I mniej więcej tak po tym, jak się zgłosili, to rok później zaczął się proces stworzenia tej książki. Był taki moment, kiedy no, fajne rozdziały były, tylko one się w żaden sposób nie układały. Nie? Taka trochę porażka na drodze do tej książki. Nie kleiło mi się to i zrobiłem wtedy coś, o czym bardzo wiele ludzi nie pamięta. Mianowicie wróciłem do początku tego, czym się zacząłem zajmować i do tego, co sam ludziom opowiadałem, jak powinni podchodzić do porażki. Bo często opowiadam o porażce w ten sposób, że porażka ma takie 3 aspekty, tak? To jest zdarzenie, czyli coś, co się wydarzyło, to są emocje, czyli coś, co przeżywamy potem, i to jest lekcja, czyli coś, co należy wyciągnąć z tego, co się po prostu nam wydarzyło, mimo że te emocje mogą nam tutaj przeszkadzać. I dodając do tego pierwszy rozdział definiujący, czym jest porażka, jakie są różne spojrzenia na porażkę, powstała ta książka po prostu w takim modelu. Czyli mamy rozdział o porażce jako zdarzeniu, czyli czymś, co nam się już przydarzyło, nie możemy tego cofnąć, nie możemy tego odzobaczyć, nie możemy tego odzrobić, tak? Więc tak trochę próbuję tutaj przekonać, żeby na różne sposoby na to spojrzeć i wybrać taki sposób, który będzie nam najbardziej pasował, który będzie nasz, taki własny. Największy, najszerszy rozdział to jest rozdział emocje, który bada nasze emocje w kontekście porażki w różnych perspektywach, z różnych spojrzeń. I nie ukrywam, że to był dla mnie chyba najtrudniejszy rozdział z tych wszystkich, z tego względu, że ja nie jestem psychologiem, ja nie mam dużego doświadczenia w tego typu pracy. Moje podejście do porażek traktuję jako element kultury organizacyjnej, nie tylko w firmach, ale też takiej własnej, jakby jak samemu się ogarniać po prostu z różnymi rzeczami. Natomiast no, skorzystałem i z tych doświadczeń, które zebrałem przez te kilka lat, ale też z tego, co pisali mądrzy ludzie, żeby pokazać, w jaki sposób emocje mogą nam pomóc radzić sobie z niepowodzeniami. Nawet takie emocje, które uznajemy za takie, których nie lubimy. No i ostatni element z mojej perspektywy najbardziej istotny, to jest właśnie lekcja, czyli jak możemy to doświadczenie z porażki, jak już przejdziemy przez te emocje, jak już skorzystamy z tych emocji, jak możemy je przekształcić na naszą wiedzę, na nasz sposób działania, na nasz sposób myślenia o tym, co możemy dalej robić, w jaki sposób możemy dalej podchodzić do kolejnych rzeczy, do kolejnych wyzwań, które mamy.
Dzień porażki, to tak jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, 13 października.
Tak, to jest takie międzynarodowe święto porażki ustanowione parę lat temu przez studentów z Finlandii. No i tak właśnie staramy się celować, żeby w tym dniu zrobić wydarzenie, gdzie to już nie jest wydarzenie, gdzie ludzie opowiadają historię swoich porażek. One się czasami pojawiają jako kanwa pewnych rzeczy, tylko gdzie staramy się spojrzeć na porażkę z różnych perspektyw. Tam są już psychologowie, tam są biznesmeni, tam byli prezesi dużych organizacji takich komercyjnych i oni opowiadają właśnie, jak oni widzą, jak podchodzić do tego w kontekście tego, co oni robią, czy tego, co obserwują. Bardzo różne grono osób tam występuje, żeby pokazać różne kolory tego zdarzenia, które nazywamy porażką.
To online można zapisać 13 października, Dzień Porażki. Co nam daje takie słuchanie o innych też? Tutaj odwołam się też do pewnego cytatu, tak. który przedstawiłeś wcześniej.
Jak organizowaliśmy Fuck Up Nights, to uczestnicy, którzy słuchali tego, co było na scenie, mówili, że to dla nich jest z jednej strony bardzo cenne, bo dowiadują się pewnych rzeczy, a z drugiej strony widzą osoby, które czasami znają gdzieś tam z mediów, nie tylko społecznościowych, którzy nie mówią o sukcesach, tylko mówią o tym, co im się nie udało i oni trochę bardziej im racjonalizują ich własne niepowodzenia, że to nie jest tak. Był na przykład taki Piotr, który przyszedł po którymś z wydarzeń do mnie i powiedział: Jarek, ja dzięki temu, że tutaj słucham tych ludzi, którzy występują, których znam jako ludzi osiągających sukcesy, a oni opowiadają o swoich porażkach, to ja wróciłem z powrotem do próby zrobienia mojego biznesu. Bo ja myślałem po pierwszym, który mi się nie udał, że ja się do tego w ogóle nie nadaję, że wszyscy osiągają sukcesy, a ja tutaj pierwszy biznes zacząłem i mi się nie udało. Dopiero potem zrozumiałem, że to jest bardzo często normalna rzecz, że pierwszy biznes się nie udaje. Nie? Więc tak. I też mieliśmy na takie hasło, które towarzyszyło tym imprezom Fuck Up Nights. Ono brzmiało mniej więcej tak, że mądry uczy się na błędach, a sprytny na cudzych. Czyli, że warto po prostu skorzystać na przykład z tych doświadczeń, które słuchaczki i słuchacze tutaj nam podali i zobaczyć, to może być tak, że jednak mi się ten mecz nie uda, to jednak zwiększę ilość treningów, tak? Niech to będzie dla mnie po prostu motywacją, a nie dołowaniem, żeby do tego w ten sposób podejść. Chociaż oczywiście nie zawsze jest tak, że jak my zrobimy wszystko odwrotnie niż osoba, która poniosła porażkę, to nam się uda osiągnąć sukces, bo to jest sprawa indywidualna. Ale szukajmy nie tylko w książce, ale właśnie szukajmy dookoła nas przykładów, jak ludzie sobie z tym radzili, co z tego wyciągnęli do siebie, na co na przykład zwracają uwagę, żeby kolejnym razem podobnych błędów nie popełniać i korzystajmy z tej wiedzy.
Dużo ważnych słów, dużo ważnych wskazówek. Takie trudne mam teraz, tak myślę. Co jeśli nie wychodzi i nie wychodzi? I nie wychodzi i nie wychodzi. Czy odpuścić, czy po prostu ta porażka za porażką w jakiś sposób jednak coś nam pokazuje, czy jednak szukać wtedy dookoła czegoś, nie wiem, innej motywacji, jakichś konkretnych rzeczy, które możemy zrobić?
Wiesz co, to bardzo dużo zależy od kontekstu. Natomiast umówmy się, że nie będę w tej chwili rozmawiał o sprawach dotyczących życia i śmierci, ale takich codzienniejszych bardziej, czy zawodowych, bo to trochę inna kategoria jest tutaj, w cudzysłowie, porażek. Natomiast w tym, co robimy na co dzień, jeżeli chcemy coś osiągnąć, jeżeli widzimy, że nam coś nie wychodzi, to na pewno to, co warto zrobić najpierw, to zastanowić się, kto może nam pomóc, żeby nam wyszło.
Czyli nie tylko my, to może być też ktoś, jakiś aktor obok.
Oczywiście, że tak. Generalnie, jeżeli chodzi na przykład w tym rozdziale o emocjach, bardzo otwarcie pisze o tym, żeby nie bać się korzystać z pomocy innych ludzi. Żeby nie bać się korzystać z pomocy naszego otoczenia. Dlatego ludzie często nie chcą pomocy w jakichś trudnych sytuacjach, bo po pierwsze boją się, że nie dostaną tej pomocy, a po drugie boją się, że zostaną potraktowani jako słabi, że proszą o pomoc. Więc nie bać się po prostu tego. No jak ktoś nam nie pomoże w tym momencie, powie, że nie chce nam pomóc, albo że nie może nam pomóc, no to szukajmy po prostu gdzieś indziej. Natomiast sam znam dużo takich sytuacji, gdzie nawet osoby, które... sytuacja tutaj z fundacji, tak? Mieliśmy, jak organizowaliśmy pierwszy dzień porażki, jeszcze stacjonarnie, to był 2019 rok, czyli rok przed pandemią, to chcieliśmy mieć kogoś o jakimś głośnym nazwisku w takim świecie psychologii biznesowej, żeby po prostu nam pomógł tą imprezę wypromować przez to nazwisko. No i jedna z pierwszych osób, które przyszły nam do głowy, to był Jacek Santorski. Dostaliśmy skądś, od kolegi dostaliśmy adres mailowy do Jacka Santorskiego, ja napisałem. Już pewnie jak tak mówię, to się domyślacie, że sytuacja zakończyła się sukcesem. Dlatego, że Jacek po paru dniach odpowiedział, już myślałem, że no, zignoruje, no bo tak głupie coś, nie? Ale Jackowi Santorskiemu bardzo się to spodobało i wspiera nas do dzisiaj, między innymi też wsparł tutaj, recenzując króciutko tą książkę. Więc nie trzeba się po prostu takich rzeczy bać. No, były też inne sytuacje, gdzie inne osoby nam odmówiły, żeby to robić i mają do tego po prostu prawo. Natomiast nie bać się proszenia o pomoc, bo generalnie są takie badania i chyba nawet w tej książce o nich piszę, które mówią o tym, że ludzie lubią pomagać innym. I trzeba też po prostu korzystać z naszych zasobów, które mamy, bo naszymi zasobami to nie jest tylko to, co mamy na sobie, w sobie i przy naszych narzędziach, ale naszymi zasobami są też ludzie, którzy są bliżej lub dalej od nas.
Bardzo ważne. To, tak myślę, żeby też właśnie nie zamykać się w sobie. No to zacytujmy w takim razie Jacka Santorskiego, jeśli pozwolisz. To, co dziś wydaje się klęską, może być fundamentem pod wielkie zwycięstwo w przyszłości. To oczywiście nie cały cytat. Niektórzy z Państwa będą mogli przeczytać cały, bo mamy tutaj dużo głosów i niektóre z nich nagrodzimy taką właśnie książką. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że takie otwierające głowy, otwierające oczy i zmieniające trochę myślenie, bo o to chodzi chyba, żeby zmienić trochę myślenie.
Tak. Generalnie naszą misją jest to, żeby zmienić sposób podejścia, sposób patrzenia na porażkę. Z takiego właśnie, że to nie jest koniec drogi, tylko to jest pewien element tej drogi, którą my przebywamy, czy prywatnie, czy zawodowo, czy w jakimkolwiek innym aspekcie.
No to w drogę w takim razie.
No to w drogę.
Bardzo dziękuję. Jarek Łojewski Państwa i naszym gościem był.
Wielkie, dziękuję bardzo.
Wielkie
serdecznie.
Ukłony. Porażkolog, autor książki Anatomia Porażki, założyciel Fundacji Dobra Porażka. Można obserwować też w mediach społecznościowych, gdzie właśnie ten wizerunek jest rzeczywisty, a nie budowany tylko na sukcesach.
Tak.
Dziękujemy Państwu bardzo. Świat Nowych Mediów powróci, tak jak powraca. Co tydzień w piątki po 11 słyszymy się, ale możemy usłyszeć się też o dowolnej porze, jeśli Państwo mają taką chęć. radiogdańsk.pl w zakładce audycje. Mamy audycję Świat Nowych Mediów. Tam są wszystkie wcześniejsze spotkania. Skrzętnie je tam umieszczam. To spotkanie także tam się znajdzie. My tam o dezinformacji, o TEDxach też mówiliśmy. Dwa spotkania temu mówimy o rozwoju kompetencjach, też o na przykład aplikacjach rowerowych mówiliśmy. Artur Seruga audycję zrealizował, za co pięknie dziękuję oczywiście jak zwykle. My słyszymy się jeszcze po 18 w audycji Zoom na popkulturę z Hanną Brzezińską. Będziemy rozmawiać o okładkach płyt winylowych. I to pozornie są tylko dwa zdania, bo jaka okładka jest, każdy widzi, ale są też artystyczne inicjatywy, które tworzą je na nowo, ale o tym wszystkim trochę później. Do usłyszenia mówimy Państwu i miłej reszty dnia. Wszystkiego dobrego.
Świat nowych mediów.